Literałowie w Radiu Sfera.
Dzień dobry, Przemku.
Dzień dobry, Marku.
Marek Ospalski.
Przemysław Chudzik.
To jest audycja Literałowie, audycja w Radiu Sfera, nagrywana pod egidą dyskusyjnych klubów książki, czyli w skrócie DKK.
Dokładnie. I tak jak 2 tygodnie, i 5 tygodni temu, i 7 tygodni temu, tym razem również porozmawiamy sobie o DKK, porozmawiamy o książkach, które czytamy.
Skoro DKK, to ty, proszę bardzo.
To DKK. Tak, więc co ja mogę powiedzieć? Właśnie trwa spotkanie z Robertem Małeckim, które zaczęło się o 18 w Książnicy Kopernikańskiej. No, zawsze w ostateczności możecie wyłączyć radio i biec do Książnicy, może chociaż na sam koniec. No, ale to nie będzie ostatnia okazja, żeby z tym autorem się spotkać. Myślę, że Książnicę Kopernikańską odwiedzi jeszcze nie raz. Zresztą, kto wie, gdzie jeszcze możecie spotkać Roberta Małeckiego, na przykład za 2 tygodnie, może nawet w Radiu Sfera.
Kto wie.
Co się tam może wydarzyć. A z innych rzeczy, co na przykład jutro? Jutro będzie szkolenie z literatury japońskiej i literatury australijskiej dla moderatorów DKK, bo tak jak dawno temu wspominałem, kupuję książki, wysyłam książki, organizuję spotkania autorskie, ale też organizuję doszkalanie moderatorów, którzy prowadzą później dyskusje z klubowiczami. No, tym razem będzie Adam Bednarczyk z Zakładu Japonistyki UMK, doktor habilitowany Waldemar Skrzypczak z Katedry Filologii Angielskiej będą szkolić z kultury i literatury japońskiej. A z innych rzeczy, pamiętacie, drodzy słuchacze, jak mówiłem, że chciałbym przeczytać Towarzyszy Zmierzchu, taki bardzo dobry komiks, wznowiony tydzień temu. Kupiłem go, więc jeśli chcecie go przeczytać, również zapraszam do zapisywania się do DKK. Idźcie do swojego ulubionego bibliotekarza i spytajcie go o DKK.
Ej, ten Przemek zrobi wszystko, żeby was namówić tylko do zapisów, do dyskusyjnych klubów książki. To jest przekupstwo, proszę państwa. To teraz przejdziemy do książek, które przeczytaliśmy, czyli stały punkt naszego programu. Ostatnio przeczytałem Źródło Mamerkusa Leszka Białego. To jest bardzo, pod każdym względem. Książka bardzo. Książka bardzo gruba, bardzo ciekawa. Książka świetna moim zdaniem. To jest książka, która swego czasu zupełnie nie została doceniona przez polskich czytelników, a przynajmniej przez różne gremia oceniające polską literaturę, bo chyba nie dostała żadnej nominacji, a jeśli dostała, to nie dostała żadnej nagrody. A książka, która jest pod każdym względem rewelacyjna. I gdzieś tam w tym blerze, który pojawia się na ostatniej stronie okładki, czyli w tej takiej zapowiedzi, jest napisane, że to jest takie skrzyżowanie imienia Róży i rękopisu znalezionego w Saragoście. Moim zdaniem jest to trochę, może nie na wyrost, ale jednak trochę krzywdzące dla Źródła Mamerkusa, bo jeśli ktoś się spodziewa imienia Róży w polskim wydaniu, no to niestety raczej nie. Nie jest to również rękopis znaleziony w Saragoście w realiach średniowiecznego Bliskiego Wschodu. To nie jest skrzyżowanie imienia Róży i rękopisu znalezionego w Saragoście, podkreślam. Moim zdaniem zupełnie to stwierdzenie jest chybione, natomiast nie oznacza to, że książka jest kiepska, słaba, wręcz przeciwnie, jest rewelacyjna. Całość dzieje się na Bliskim Wschodzie. Zaczyna się od bitwy pod Hueską, a kończy się zdobyciem Jerozolimy, czyli jak można się spodziewać, mamy do czynienia po prostu z krucjatami. Jest to historia rycerza, który wyrusza na krucjatę, między innymi po to, żeby odzyskać męskość. Ponieważ nie może z różnych przyczyn spłodzić potomka, wiadomo, rycerz na Włościach, który nie ma potomka, to same problemy i same kłopoty. Polecam Źródło Mamerkusa, Leszek Biały. Muszę przyznać, że jest to jedna z 10 najlepszych książek historycznych, jakie czytałem w życiu.
Co ja przeczytałem? Lian Hearn, Cesarz 8 Wysp. Bardzo przyjemna, baśniowa historia, którą chyba nazwałbym japońską grą o tron dla ubogich. I od razu dodaję, że jest to o tyle mylące, że nie o grę o tron tam chodzi, ale o atmosferę, o baśniowość. Jest bardzo duży dystans między narratorem i bohaterami. Jest duży dystans między bohaterami. To wszystko jest na takim koturnie. Naprawdę jest to takie skrzyżowanie baśni, eposu, taka mieszanka epickiej literatury zachodu i wschodu, bo niby historia dwóch zwaśnionych rodów, niby historia dziedzica tronu, który musi się ukrywać, bo należy nie do tego rodu, co trzeba. I tak naprawdę cała ta otoczka polityczna i po części militarna jest mocno przeniknięta mitologią, baśniowością. Tam pojawiają się postaci z mitologii japońskiej, żyją strumyki, no, po prostu cuda się dzieją.
Co skłoniło ciebie, dorosły człowieku, 30-paroletni, żebyś przeczytał książkę dla young adult, czyli dla dorastających nastolatków?
Okładka.
No proszę, ma znaczenie.
Naprawdę to wydanie jest bardzo ładne, chociaż no nie powinno się w ten sposób ani książek, ani kupować, ani oceniać, ale jest świetna okładka. Brzegi kartek są barwione, więc naprawdę sprawia to niesamowite wrażenie. Tom pierwszy, Cesarz Ośmiu Wysp, ma czerwone brzegi, a okładka jest taka szaro-czerwona. Tom drugi naprawdę ma czarne brzegi okładek, też taką okładkę, taką żarówiaście czerwoną, ale naprawdę zwróciła moją uwagę właśnie przez tę okładkę i sama w sobie historia, chociaż prosta, bardzo taka wrażeniowa. Autorka naprawdę się postarała, żeby oddać tego ducha Japonii. Taka ta japońskość tam wyziera z każdej strony. Jakieś latające demony grające w go. Jak się z nimi przegra w go, to się ginie. No i chociażby od tego się cała ta historia zaczęła, że ojciec głównego bohatera tak, życie stracił. Się zachciało grać w go. No tak, no i w zasadzie jeśli macie ochotę, drodzy słuchacze, na tego typu książkę, czy Marku, jeśli miałbyś ochotę, to jest miła, odprężająca, inna książka od takich typowych albo od tego, czego możemy się spodziewać po takiej fantastyce, nawet jeśli orientalizującej, że bohaterka dobrze zna kulturę i zwyczaje Japonii średniowiecznej. Lian Hearn, Cesarz Ośmiu Wysp. Wydawnictwo MAK.
Przemek poleca. Zdecydowanie polecasz, czy tylko polecasz?
Tylko polecam, ale...
Z ręką na sercu.
Prawie.
To teraz ja o tym, co teraz czytam. Czytam Tezeusza w labiryncie Zygmunta Krzaka i Krzysztofa Kowalewskiego i to jest takie opracowanie prawie naukowe, na pewno popularno-naukowe. Zainteresowanie tą książką wzięło się znikąd. Po prostu jak człowiek gdzieś tam łazi po internetach rozmaitych, to nagle natrafi na ciekawy tytuł intrygujący i to jest właśnie taki przypadek. Tezeusz w labiryncie, autorzy, dwóch naukowców omawiają symbolikę, problematykę labiryntu, skąd się w ogóle wziął labirynt w opowieściach rozmaitych ludów, bo ta tematyka jest znana właściwie każdej społeczności na całej kuli ziemskiej. Aborygeni mają swoje labirynty, Aztecy mają swoje labirynty, czy mieli, bo już nie mają raczej. Słowianie mieli swoje labirynty, Skandynawowie i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że symbolika labiryntu jest na tyle nośna, wszechstronna i głęboka, że właściwie wszędzie się pojawiła na ziemi i o tej symbolice jest ta książka i tutaj autorzy analizują labirynty, biorąc pod uwagę mitologię porównawczą, psychologię głębi i psychologię kultury, czyli naprawdę bardzo ciężkie dzieła wytaczają, ale jest to jednocześnie książka napisana w sposób tak lekki, że czyta się jak świetny artykuł popularno-naukowy. Tezeusz w labiryncie, Zygmunt Krzak, Krzysztof Kowalewski. Zdecydowanie polecam. Nie jest to rzecz nowa, wydana już może nawet kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście lat temu wznowiona. W bibliotekach na pewno ją znajdziecie.
Potwierdzam, dobra rzecz.
To teraz będzie Przemek rekomendował to, co teraz czyta. Jestem bardzo ciekaw. A, już wiem, dobra. Przemku, zaczynaj.
Dobrze.
Spojrzałem na kartkę, bo mamy takie tutaj podpowiedzi na kartkach i macham głową z uznaniem.
Czytam książkę Richarda Morgana, Modyfikowany węgiel. Wznowiło to wydawnictwo MAK, bo ta książka już kilkanaście lat temu była w Polsce wydawana. No a teraz z racji serialu, bodajże Netflixa.
Tak, na Netflixie. Taki sobie ten serial, prawdę mówiąc.
A książka całkiem dobra. Mówiąc w skrócie, wyobraźcie sobie Chandlera w XXVI wieku. Jest XXVI wiek, to są czasy, kiedy nie można umrzeć, bo człowiek ma tak zwany stos korowy, w którym cały jest zapisany.
Czyli jaźń po prostu jest zapisany.
No może tak najłatwiej będzie na to powiedzieć. I można to wysyłać między planetami, czyli człowiek może zmieniać ciała, może podróżować. No po prostu wszystko z tym można zrobić. Jak ktoś jest bogaty, może mieć nawet kopię ciała, więc przenoszenie się z ciała do ciała nie stanowi żadnego problemu. Problem pojawia się w momencie, kiedy jeden z bohaterów, głównemu bohaterowi, zleca zadanie znalezienia swojego mordercy. Bowiem wszyscy uważają, że ów bohater popełnił samobójstwo, on uważa, że został zamordowany. No i zaczyna się cała historia, niekoniecznie skomplikowana może.
Czyli zabili go i uciekł.
No, czyli wyciągnął swoją kopię z banku. Opisany wręcz jak taki grobowiec rodzinny. Tam cała rodzina ma swoje kopie cielesne. Jak coś jest nie tak, to sobie można taką kopię wyjąć, jaźń przełożyć i super. I dalej wszystko jest okej. Okay. No ale tak, główny bohater zaczyna się wgryzać powoli. Tak w ogóle on się tak swojsko dosyć nazywa.
Takeshi Kovacs.
No. Kovacs bardziej swojsko, chociaż tutaj miałem, muszę przyznać, zgrzyt taki, bo tam jest napisane, że słowiańskie czy Kovacs, a zapis jest węgierski. W zasadzie jak cokolwiek powiem, to za dużo zdradzę, bo wydawałoby się książka rozrywkowa, ale pewne problemy, do których może prowadzić taka wymiana ciał i jaźni, no to chociażby to, jeśli dwoje ludzi jest zakochanych, to tak naprawdę co kochać? Ciało czy jaźń, czy osobowość? Co jest ważniejsze? To jest na przykład jeden problem, a drugi, jeszcze poważniejszy, a co będzie, jeśli skopiujemy jaźń i wsadzimy w dwa różne ciała, na przykład, i tych dwóch osobników, dwie kopie jednego człowieka się spotykają. Która kopia jest bardziej tym jednym? I to chociażby inny problem do rozwiązania. Fakt, że po starości Axolotla, Jacka Dukaja, można się zastanawiać, czy takie odprzenoszenie sobie jaźni, utracenie niektórych wspomnień, no bo jak w jednym ciele mamy jedne wspomnienia, to nie mamy potem w tej drugiej kopii. No różne takie zawiłe rzeczy mogą z tego wychodzić. Czy to naprawdę tak łatwo mogłoby funkcjonować? Ale myślę, że autor się broni. I ta jego wizja jest intrygująca i przy tym ta jego historia kryminalna jest ciekawa. I tutaj chyba warto dodać, że ani kryminał nie przeważa nad tą warstwą SF, ani ta warstwa fantastyczna nie dominuje nad kryminałem. Naprawdę udało mu się taką równowagę zachować w relacji tych dwóch różnych gatunków jednak. Czyli jest i ta wizja przyszłości całkiem ciekawa i wątek kryminalny pełnowartościowy. Polecam, szczerze polecam, tak? Richard Morgan, Modyfikowany węgiel, wydawnictwo MAK, dobra rzecz.
Teraz przechodzimy do rzeczy, które zamierzamy czytać.
Tak.
Które chcielibyśmy przeczytać. Ja bym chciał przeczytać, proszę państwa, Efekt wioski. I to nie jest koniec tytułu tej książki. Efekt wioski, jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi.
Tytuł prawie barokowy.
Tytuł prawie barokowy i brzmi trochę jak tytuł artykułu z jakiegoś kolorowego pisma dla, przepraszam, pań, ale nie. Tak nie jest. To jest książka napisana przez Susan Pinker. To jest książka, w której Amerykanka dowodzi, że te interakcje, do których teraz jesteśmy przyzwyczajeni, czyli do kontaktu za pośrednictwem rozmaitych komunikatorów internetowych, za pośrednictwem mediów społecznościowych, a nawet za pośrednictwem zwykłego smartfona, to niestety nie, to nie to. To nie jest rzecz, którą powinniśmy hołubić i którą powinniśmy rozwijać, bo cywilizacja idzie w niedobrym kierunku. Kontakty międzyludzkie powinny przede wszystkim polegać na kontaktach twarzą w twarz. I wtedy społeczeństwo będzie zdrowe, wtedy będziemy się dogadywać, wtedy będziemy potrafili siebie nawzajem zrozumieć. I tak dalej, i tak dalej. Czyli tak jak czasami niektórzy mówią o sile dotyku, że wystarczy przytulić kogoś na 20 sekund, żeby wydzieliło się tyle oksytocyny, że człowiek będzie miał energii na cały dzień. Tak tutaj Susan Pinker mówi, że warto również rozmawiać ze sobą twarzą w twarz, a nie tylko spotykając się za pośrednictwem rozmaitych internetowych komunikatorów, co często robimy, przyznaję, z Przemkiem od rana do wieczora. Susan Pinker, Efekt wioski, jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi. To będę czytał już niedługo, myślę, że za jakieś 2 tygodnie.
Tak sobie myślę, że przeczytam książkę Niespłacone długi. Autorem jest Petros Markaris, grecki autor kryminałów. Dlaczego taki pomysł? No teraz nadal chyba królują kryminały skandynawskie, więc trochę z przekory. południe Europy też ma swoje kryminały. Andrea Camilleri na przykład we Włoszech pisze, czy właśnie w Grecji bardzo, bardzo znany i lubiany Petros Markaris. To jest książka wydana w Grecji w 2011 roku i opowiada o kryzysie, który zaczął się w Grecji w 2010 roku. Ktoś zaczyna strzelać do bankowców i może być to każdy, bo wiadomo, każdy Grek miał dużo różnych kredytów i każdy Grek nie lubił bankowców. Więc główny bohater, Kostas Charitos, ma pełne ręce roboty, psuje mu się impreza rodzinna, bo właśnie próbuje wydać jedynaczkę za mąż. Kostas Charitos jest bohaterem bodajże 8 powieści Markarisa. W Polsce mają wyjść 3, zwane trylogią kryzysu. No intryguje mnie, jak to taki grecki kryminał może wyglądać, osadzony w greckich realiach, czyli tym razem coś innego niż mroźna, zimna północ, gdzie nikt się nie lubi i wszyscy piją i się mordują tutaj. Też wszyscy piją, ale co innego. No. Bo piją uzo na przykład. Ale mniejsza.
Usłyszałem uzo i się rozmarzyłem od razu. Zdarzyło mi się.
No kiedyś. I rakiję. Ponoć tak naprawdę mówią się, że uzo się pije w miastach, na wsiach się pije rakiję.
No dobra, ja siedziałem w miastach, piłem uzo.
Okay. Piłeś uzo. Dobra rzecz. Znaczy się, książka dobra rzecz, uzo też. Petros Markaris, Niespłacone długi, wydawnictwo literackie. Bodajże w maju książka wyjdzie.